Przed przerwą wysłuchaliśmy dwóch utworów z książki pana Kazimierza Brakonieckiego, Poeta i Świat. Teraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu, który chciałabym poruszyć, ale to za chwilę, zaskoczę pana samego, pozwolę sobie, to jeszcze o tych wierszach właśnie o poetach. Proszę powiedzieć, skąd te wybory właśnie tych nazwisk, skąd te wiersze właśnie o tych poetach, a nie o innych? I proszę również powiedzieć o jakby takim sensie znalezienia się tych utworów w tej książce. Mm-hmm.
To rzeczywiście, te wiersze to są wiersze i stare, i nowe. Te stare, niektóre tam poprawiam, ale bardzo malutko. Są też wiersze podwójne o poetach, którzy mnie naprawdę bardzo fascynowali, na przykład Baudelaire, czy Rilke, czy Celan. I nie są to wiersze o wszystkich poetach, bo tak się składa w mojej młodości, zresztą przez dłuższy czas i teraz też, uwielbiałem czytać, w związku z tym byłem świetnym znawcą poezji, nie tylko polskiej i nie tylko zresztą francuskiej. I mógłbym napisać, dajmy na to, 100 wierszy o moich ulubionych poetach w czasie mojego życia świadomego, a to już trochę się nazbierało, dajmy na to 50 lat życia świadomego, ale no wiadomo, że niektórzy przechodzą, nie chodzi o to, że zapominam o nich, ale nie byli aż tak istotni, jeżeli chodzi o mój świadomy i nieświadomy rozwój poetycki. Bo niektórych jakby w sposób bardziej świadomy, nad którymi pracowałem, a niektórzy zeszli z tej takiej wielkiego przeżycia, fantastycznego odczucia przez na przykład pół roku czy 3 miesiące w jakąś ciemność i nieświadomie też we mnie pracowali, że w końcu do momentu, kiedy sam wytworzyłem swoją poetykę, bo uważam, że wytworzyłem swoją poetykę, a przynajmniej swoje uczulenie na świat, na ten konkret, o którym mówiliśmy. Ale podkreślę też, że z niektórych wierszy musiałem zrezygnować, bo nie udało mi się, może nie byli to właśnie ci poeci dla mnie najważniejsi, wydobyć jakby esencję ich twórczości. Bo oczywiście można napisać o pewnych poetach, ale to było tylko około 5 wierszy, z których zrezygnowałem. Nie były to złe wiersze, ale nie były one istotne w moim rozumieniu jako odkrycie egzystencjalne i czytelnicze tego danego poety przez jego wiersze albo przez jego życiorys, prawda? Przecież tutaj jest też wiersz o Krzysztofie Gąsiorowskim, poecie, o którym teraz się kompletnie nic nie mówi, a który kiedyś trząsł poezją polską, chociażby dlatego, zwłaszcza w latach 80., bo on był wtedy prorządowy, ale człowiek był bardziej skomplikowany i tu ująłem jego sylwetkę, gdyż kilkakrotnie się spotykaliśmy w życiu i udało mi się znaleźć jego bardziej głębszy portret niż opinia, która o nim w tej chwili panuje, prawda? W związku z tym to też jest istotne, odkrycie człowieka poprzez poezję, albo poety jako człowieka, niekoniecznie samych wierszy. I zdecydowałem się też wydać taki tom, który wyszedł niedawno w Bibliotece Toposu, Biografię wiersza, to jest tytuł, w którym zamieściłem prawie wszystkie i trochę dodałem wiersze na ten temat, bo sobie uświadomiłem, że to nie tylko chodzi o takie świadectwa moich fascynacji poetyckich, ale też jest to kwestia pokoleniowa, co myśmy czytali w latach 70., 80., 90., co było dla nas ważne oraz co dla mnie było też ważne i okazuje się, że są te portrety dosyć ciekawe. Głębokie.
Ponowoczesny regionalizm, ponowoczesna tożsamość. To są takie dwa jeszcze terminy, o których chciałabym porozmawiać, zarówno w kontekście takim ogólnym, dotyczącym każdego miejsca na ziemi wybranego, ale też Warmii i Mazur, no bo tutaj przecież żyjemy, z tym miejscem jesteśmy związani, z tym miejscem jest związane to radio, ci studenci, którzy tu studiują, ci wykładowcy, którzy tu pracują. To może zacznijmy, proszę pozwolić, od tego ponowoczesnego regionalizmu, o którym też pan pisze tutaj w tej książce Poeta i Świat, powołując się na to, co mówił Zygmunt Bauman. Jak do tego podejść teraz? Co z tym zrobić, z tym ponowoczesnym regionalizmem, który jest taki, myślę, że i trudny do zdefiniowania, i trudny do doświadczania, prawda? I bardzo zmieniający się.
Tak, rzeczywiście. No to ten tekst powstał, już nie pamiętam, czy w 92, czy w 93 roku, a więc niedługo będzie chyba 30 lat, tak? Chyba tak. No,
tak, czy,
no właśnie, niech będzie 27. To też kawałek czasu. Chodziło mi o to, bo to Zygmunt Bauman wymyślił takie pojęcie ponowoczesności. To jest jakby wzmożona nowoczesność. Nie odrzucenie nowoczesności, tylko jakby wzmożenie tej nowoczesności, a potem nie wiadomo, co będzie. Z tym, że później profesor Bauman wycofał się z tego sformułowania, mówiąc, że też się trochę tak zakłopotał. Co to jest postnowoczesność? Czy to będzie, żartuję trochę, na przykład archaizm? Bo nie ma, oskarżono go, że to jest nic innego jak właśnie postmodernizm, czyli wszystko możliwe. Ja to tak rozumiałem wtedy, że bardziej nie postnowoczesność jako taki no, termin, który tak jest dokładny i w ogóle uporządkowany, że już nie, ja traktowałem go poetycko, jako raczej tak jak postmodernizm, czyli możliwość łączenia w tym czasie po nowoczesności, który wybiega tylko jako nowoczesność, tylko postęp, tylko do przodu i wszystko będzie pięknie, ładnie i tak dalej. No komunizm padł, ale kapitalizm nam coś tam da, zmienienie też jest zły, ale na przykład wprowadzimy socjal czy tam jakieś inne rzeczy, nie będzie chorób, no w ogóle już koniec wojen, no wydawałoby się, że to jest koniec historii, prawda? Że postnowoczesność, jak postmodernizm wprowadzi tutaj różne pojęcie czasu, a więc tego czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, a nie tylko takie jednorazowe pojęcie czasu przyszłego. A więc w moich oczach, jeżeli chodzi o naszą, nie tylko nasze, o nasze miejsce, to chodziło o to, że można odnosić się, nie będąc na przykład pochodzenia czy pruskiego, czy niemieckiego, czy innego, do przeszłości tego miejsca, do przeszłości czy niemieckiej, wielokulturowej, czy pruskiej, czy jakiejkolwiek tam innej krzyżackiej, jako świadomy spadkobierca, a bardziej jeszcze lepiej, jako gracz. Gracz tymi rzeczywistościami, które były kiedyś. Nie wiemy tak naprawdę, jakie one były. Nie do końca, przecież to są tylko nasze czasami propozycje. I nie chodzi o manipulowanie, ale przestawianie, jak w grze, różnych elementów. I że każdy, kto chce świadomie grać w tę grę z czasem, przestrzenią, ma prawo, ma rację, a nie tylko jedna wykładnia, jeden światopogląd. Jestem tutaj Polakiem i moi rodzice od Neandertalczyków byli Polakami, albo jestem tylko Niemcem, albo Rosjaninem. Nie. Masz prawo osobiście, subiektywnie powiedzieć, wybieram taką tożsamość i jestem. Wybieram takie uczulenie, takie miejsce i to mój jakby podmiotowy, indywidualny zamach na rzeczywistość. Ja tak rozumiałem, trochę nieortodoksyjnie, a jak potem okazało się, bo mam też wycofywał się, że to nie jest żadna ortodoksja, nieortodoksyjnie, że ponowoczesny regionalizm jest to świadome zagranie kartami z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w celu wybudowania świata bardziej pojemnego, miejsca bardziej otwartego, miejsca bardziej humanistycznego, gdzie oczywiście zakorzenienie jest istotne, ale nie ono rządzi twoim życiem. Czyli żadnej nacjonalizacji i nacjonalizmu, żadnego szowinizmu, żadnego jakiegoś tam przesadnego patrzenia się w historię, wstajemy z kolan, jesteśmy upokorzeni. Bzdura. Nie. Jesteś w tym miejscu. Spróbuj wykopać w tym miejscu prawdziwe źródło środka świata, ponieważ tam, gdzie żyjesz jako człowiek wolny, jako człowiek twórczy, jako człowiek otwarty, tam znajduje się środek rzeczywistości. Mówię o tamtych czasach i to było bardzo, bardzo takie no, podniecające, takie szczere, autentyczne. W tej chwili wracamy jakby do myślenia archaicznego, do myślenia plemiennego, do myślenia narodowego, do myślenia zamkniętego, gdzie miejsce albo lokal, albo coś podobnego ma być tylko obwarowane murem. Mamy stawiać mury. A ja wtedy i my wtedy też również i w Borusii mówiliśmy, że miejsce jest to świat mój, uwaga, mój świat, do którego mam prawo, ale on, ten świat, nie jest odgrodzony. To jest, jak ja mówiłem już wielokrotnie, to jest dom albo drzewo, o, jeszcze lepiej, drzewo, które ma korzenie, ale ma koronę w niebie. I nazwałem to za Andrzejem Bobkowskim taką właśnie propozycję egzystencjalną istnienia kosmopolactwem, czyli jestem kosmopolakiem, czyli nie kosmopolitą, ale kosmopolakiem, czyli łączę korzenie, miejsce, ale nie padam, nie ubóstwiam tego miejsca, gdyż każdy ma prawo do swojego miejsca i do mitologizacji swojego miejsca, ale to nie znaczy, że to jest jedyne miejsce na świecie. Nie to znaczy, że mam nienawidzić kogoś, kto mieszka w innym miejscu, tylko my spotykamy się jako ludzie, którzy mają tę świadomość, że miejsca są w drodze.
Ten kosmopolak pojawia się w tym cytacie moim, o którym mówiłam, aha, dotyczącym tożsamości, ponieważ ja tam przedstawiam różne poglądy, które były. Musiałam to zreferować po prostu, aha, przedstawić różne strony, ale chciałabym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo odnosząc już do Warmii i Mazur to wszystko, bo wiadomo, że borusjańskie idee miały być takim trochę antidotum, jakby lekiem na to, z czym był to problem. A więc był problem ze współistnieniem Mazurów, Warmiaków, Polaków, Kresowiaków, Ukraińców przesiedlonych z akcji Wisła i tak dalej, prawda? Chociaż to wydaje się, że dotyczyło raczej lat 90. i wcześniejszych, tylko że wiadomo, że w tych latach 90. można było zacząć to robić i o tym mówić bez cenzury. Ale zastanawiam się teraz tak, bo Rosja z wiadomych powodów już się nie ukazuje. Trochę jakby to wszystko wyciszyło się na tym gruncie intelektualnym, można powiedzieć. No ale ludzie tu żyją. Ludzie, być może niektórzy są zainteresowani tym tematem, choć pewnie w mniejszości. I teraz właśnie, kiedy też pan, panie Kazimierzu, już no, też mniej funkcjonuje w tym, prawda, w tym całym środowisku, jeśli tak to nazwę, ale pozytywnym jak najbardziej tego słowa znaczeniu. Jestem ciekawa pana przemyśleń, co teraz właśnie ma zrobić z tymi myślami zainteresowany, powiedzmy, 30-latek, 20-parolatek, który, no bo była swego czasu moda na regionalizm. Teraz jakby właśnie mniej, można powiedzieć. Teraz Europa, teraz możliwość przedostania się w 2 godziny na południe Europy bez problemu. Możemy, jestem tu, za chwilę jestem zupełnie gdzie indziej. W jednej chwili mogę kochać jezioro Czos, a za chwilę mogę być nad Adriatykiem i prawda, i kochać Adriatyk. Więc chciałabym zapytać teraz, jakie też być... Spodziewam się, że też pan to czasami poddaje refleksji, ten temat gdzieś tam właśnie tworząc sobie, czy pracując nad jakimiś tekstami. Jak pan to teraz widzi w tym 2021 roku, kiedy jeszcze wydarzenia społeczno-polityczne przewracają to trochę do góry nogami? Co teraz zrobić z tym tematem tej regionalnej tożsamości, z tym podejściem do tego, co mamy tutaj? No bo z jednej strony wszystko idzie do przodu, być może już nikt teraz nie ma problemu na przykład z pruskim dziedzictwem, no bo skończyło się negatywne podejście czy do Niemców, czy do niemieckich Mazurów i tak dalej, no ale jednak region jest, pamiątki są, trzeba iść dalej, ale jak właśnie? O to jest pytanie.
To rzeczywiście jest bardzo ciekawe i my jako Borusjanie byliśmy tym pierwszym pokoleniem, które miało tę możliwość po przewrocie, że tak krótko powiem, politycznym, w sposób otwarty mówić o tym, co mówiło się i wcześniej w czasie tych drobnych przewrotów, na przykład po 56 roku, przecież nie byliśmy jedyni i pierwsi. Z tym, że szybko to było niwelowane, bo wracała partia autokratyczna, wracała jedna wizja rzeczywistości, tej komunistycznej, ale też tej kościelnej, tak krótko to określę. A później już mieliśmy demokrację liberalną, mniej lub bardziej, bez cenzury i ludzie, którzy tu się urodzili, mogli wypowiadać się w sposób głęboki, bez cenzury o tym, co sądzą, co ich rodzice, dziadkowie sądzili. I to trzeba podkreślić, ten powiew wolności, możliwości. Nie zawsze to były nowe tematy, tylko że one były po raz pierwszy omawiane do końca, a nie, że nie można było tego powiedzieć, no bo cenzura, albo że partia, albo że Kościół, koniec, nie wolno, bo przyjdą Niemcy, zabiorą, albo Rosjanie wejdą, Armia Czerwona i tak dalej. Żartuję, ale chcę przez to powiedzieć, że ten stan niepewności i tymczasowości mimo wszystko do lat 90. jeszcze tutaj u niektórych panował. My już urodziliśmy się tutaj ileś tam lat po wojnie na Warmii i na Mazurach i to była już nasza ziemia ojczysta, rodzinna. To jest zupełnie inne podejście. My nie baliśmy się, że znów będziemy musieli z walizkami wracać albo coś tam, tylko odkryliśmy, że nie jesteśmy tu po raz pierwszy, gdyż inni też tutaj wędrowali, kolonizowali tę ziemię, bo to była ziemia kolonistów. Ci, co byli pierwsi, czyli plemiona bałtyckie, pruskie, zostały dosyć wcześnie w średniowieczu albo zniszczone, albo musiały zaadaptować się do nowych warunków cywilizacyjnych idących z zachodu i sporo się ich przecież tych ludzi adaptowało. Potem powstało to nowoczesne państwo europejskie, czyli zakonu krzyżackiego, które można w XIV wieku porównywać tylko do potęgi Holandii i Niderlandów wtedy, jeżeli chodzi o taką prężność cywilizacyjną i można to opowiadać, potem upadek i tak dalej. I my, którzy tutaj nadeszliśmy po wojnie, musieliśmy zbudować, nawet swoim rodzicom można w pewnym sensie to powiedzieć, trochę żartuję, taką bazę nie tylko danych, bo były one już znane, ale taką bazę psychologiczną, że nie ma żadnych obaw. Jesteśmy jednocześnie z Warmii, z Mazur, jesteśmy jednocześnie czy Polakami, czy tam Ukraińcami, jesteśmy jednocześnie Europejczykami, co zostało wzmocnione tym, że weszliśmy do Europy i że Europa ojczyzn, czy Europa regionów, to tak naprawdę zawsze coś, co dawało nam poczucie obywatelskości, poczucie należenia do wyższych wartości, do cywilizacji zachodu, do wielokulturowości, do braterstwa między ludźmi i między miejscami, o których tak często myśmy mówili. I nie chodziło tutaj się tylko nam o zachłyśnięcie. Ja na przykład zawsze byłem przeciwnikiem państwa pruskiego z racji konkretnych i wiem, że państwo pruskie postępowało tak, jak powinno każde państwo postępować, jak i w sytuacji historycznych, kiedy takie, a nie inne państwo okazuje się państwem bezbronnym, głupim, anarchicznym i dającym się pożreć. A każde państwo, jak każda religia rozwija się tylko wtedy, mówię o dawnych czasach, które w tej chwili wracają, kiedy się podbija, nawraca innych przemocą i w ogóle, czyli wszystko to dobrze znamy. I nam chodziło o lepsze samopoczucie i psychologiczne, i egzystencjalne, i oczywiście o prawdę historyczną, bo prawda historyczna jest skomplikowana i my mogliśmy po raz pierwszy mówić tak, tak, tak i ta prawda historyczna wcale nie zmniejszała naszej otwartości w stosunku do miejsca, w którym żyjemy. Nie chodziło mi czy nam o to, żeby udowodnić, że Olsztyn był najpiękniejszym miastem, bo nie jest, że Warmia, Mazury niesamowite miejsca w Polsce, bo nie są najpiękniejszymi miejscami w Polsce, bo możemy wymienić sobie nawet w Polsce regiony, które są bardziej tajemnicze, bardziej ciekawe urbanistycznie, architektonicznie, magicznie i w ogóle wiemy, co to jest magia miejsca i tak dalej. Ale ten region ma swoją specyfikę. Nie można powiedzieć, że nie ma. I myśmy jako poeci pracowali w tej magii miejsca, w tej metafizyce miejsca, o której właśnie cały czas pisałem w tych swoich wierszach, aby udowodnić nie to, że to jest miejsce najlepsze do życia, ale to jest miejsce, w którym możesz ty, dany konkretny człowieku, zrealizować swoją misję życiową.
No właśnie, i tak sobie myślę, pozwolę sobie na taką refleksję na koniec, że ten kosmopolak, i jeszcze pokaleczę teraz ten cytat z pana, ale w kontekście patriotyzmu czy tożsamości, że pan zawsze mówił, że lepiej więcej człowieka w Polaku niż Polaka w człowieku. I tak sobie myślę, że jeśli tak tym tropem by się podążało, to można się odnaleźć i teraz, i wcześniej. Mam na myśli tutaj, czyli zarówno w tych problemach związanych z wielonarodowością, z takim, jak to socjologowie nazywają, indyferentyzmem społecznym, oni mają na to bardzo ładne pojęcie, czyli no, po prostu z tym pomieszaniem kultur, tak można chyba najprościej powiedzieć, jak i teraz. Bo tak jak mówię, no, trudno, żeby na przykład moje pokolenie odczuwało jakąś wielką niechęć do tego pruskiego dziedzictwa, bo już raczej to zanika i już raczej nikt Heil Hitler nie krzyczy do Niemców, którzy przyjeżdżają na wycieczki, a tak było przecież, prawda?
I w związku z tym czas upływa i ludzie się zmieniają i mimo wszystko pozytywnie się zmieniają, ale tu muszę zwrócić uwagę na to, że propaganda państwowa i propaganda kościelna wszystko robią, aby człowieka zamknąć w ograniczonej wizji rzeczywistości. I dlatego, aby uratować to, co jest szlachetne i żeby nie być obojętnym, naprawdę, żeby nie być obojętnym, musimy jednak pracować nieustannie nad poziomem naszej własnej etyczności czy moralności. Czyli nad tym, aby po pierwsze nie bać się świata, nie bać się życia, nie bać się innych i traktować swoje życie i życie innych jako nieustanną lekcję właśnie współuczestniczenia. Są złe okresy i są dobre okresy w historii. I my na to czasami nie mamy wpływu, gdzie się urodzimy i w jakim miejscu. To wszystko jest, podkreślam, przypadkowe. To przypadek decyduje o tym, kim jesteśmy. Ale jak już jesteśmy, to postarajmy się budować rzeczywistość otwartą, taką sprzymierzoną z tym, co jest najlepsze w człowieku. Gdyż budowanie człowieczeństwa jest najciekawsze, najpiękniejsze, no i ono otwiera możliwości przed każdym, czy to wtedy, kiedy mieszka w Olsztynie, czy w Warszawie, czy w Ełku, czy właśnie w Pittsburgu, czy w Londynie, czy w jakimś innym mieście w Afganistanie. A zagrożenia były, są i będą okropne, być może coraz większe, bo być może jesteśmy trochę nieco zmęczeni.
Pan Kazimierz Brakoniecki był gościem lipcowej kortowskiej audycji literackiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.